Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI udzielił sakry biskupiej 5 swym współpracownikom. W homilii przypomniał, że Bóg wymaga od biskupa przede wszystkim wierności i troski o dobro wspólne. Od relacji z tej liturgii rozpoczniemy magazyn. Następnie w związku ze zbliżającą się kapitułą generalną Kamedułów gościem księdza Tadeusza Cieślaka będzie przeor wspólnoty w Bieniszewie, ojciec Ambroży Białucha. A na zakończenie przybliżymy kolejny z krajów Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej. Dziś będzie to Oman. 12 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Do wiernej służby Bogu i ludziom zachęcił papież swoich współpracowników, którym powierzył nowe zadania, a dziś w Bazylice Watykańskiej udzielił sakry biskupiej. Są to
arcybiskup Gabriele Giordano Caccia, nuncjusz apostolski w Libanie,
arcybiskup Franco Coppola, nuncjusz w Burundi,
arcybiskup Pietro Parolin, nuncjusz w Wenezueli,
biskup podrzymskiej diecezji Frascati Raffaello Martinelli
oraz biskup Giorgio Corbellino, przewodniczący Biura Pracy Stolicy Apostolskiej.
W homilii Benedykt XVI przypomniał, czym według wskazań samego Chrystusa winni się odznaczać jego słudzy.
Pan wymaga od swego sługi przede wszystkim wierności. Zostało mu powierzone wielkie dobro, które do niego nie należy. Kościół nie jest nasz, ale Boży. Sługa musi zdać sprawę z tego, jak zarządzał powierzonym mu dobrem. Nie przywiązujmy ludzi do siebie, nie szukajmy władzy, prestiżu, szacunku dla nas samych. Prowadźmy ich do Jezusa Chrystusa, a w ten sposób do Boga żywego. Przez to wprowadzimy ich w prawdę i w wolność, która płynie z prawdy. Wiemy, jak w społeczności świeckiej, nierzadko również w Kościele, sprawy cierpią przez to, że wielu z tych, którym przyznano jakąś odpowiedzialność, troszczą się o siebie samych, a nie o wspólnotę, o dobro wspólne. Chrystus nakreśla pokrótce obraz złego sługi, który zaczął oddawać się hulankom i bić podwładnych, zdradzając istotę swej misji. Po grecku wierność i wiarę oznacza to samo słowo. Wierność sługi Jezusa Chrystusa polega właśnie na tym, że nie próbuje on przystosować wiary do bieżącej mody. Tylko Chrystus ma słowa życia wiecznego i te słowa mamy nieść ludziom. One są najcenniejszym dobrem, jakie zostało nam powierzone.
Papież nawiązał też do dzisiejszego liturgicznego wspomnienia imienia Maryi. Zwrócił uwagę, że powiedziała ona: oto ja, służebnica Pańska, i odtąd stale niesie ludziom Chrystusa. On dał nam ją jako matkę, byśmy uczyli się za jej przykładem mówić tak.
Moim gościem jest ojciec Ambroży Białucha, przeor wspólnoty mnichów Kamedułów w Bieniszewie.
Szczęść Boże.
Ojciec przyjechał do Rzymu w kontekście kapituły generalnej. Jak wygląda obecnie zakon Kamedułów na świecie?
Istnieją w tej chwili dwie kongregacje Kamedułów. Jedna ta starsza z Kamaldoli, która ma kilka eremów czy monasterów we Włoszech. Ma też w Stanach Zjednoczonych, w Indiach Ashram Bedi Griffitha. Mają w Brazylii i jeszcze w kilku innych miejscach. Natomiast nasza kongregacja z Monte Corona, która powstała w 1520 roku, kiedy Paweł Justiniani opuścił Kamaldoli, był tam przełożonym eremu, chciał jechać na misję do Indii, ale okazało się, że od razu zebrało się przy nim kilku uczniów, no i założył najpierw Towarzystwo Świętego Romualda, potem przemianowane na kongregację eremitów Kamedułów z Góry Koronnej. Nazwa pochodzi od jednego z eremów w Umbrii. Mamy eremy w Italii, dwa są otwarte, trzeci prawdopodobnie zostanie znowu otwarty na tej kapitule generalnej, bo takie są plany. Mamy dwa eremy w Polsce, jest jeden w Stanach Zjednoczonych, jeden mamy w Hiszpanii, dawne opactwo Cystersów przerobione na erem. Mamy erem w Kolumbii na wysokości 2700 metrów i teraz jest budowany erem w Wenezueli.
W przygotowaniu tego spotkania, tej kapituły, widać obecnie życie eremickie, życie mnisze w świecie.
Myślę, że my mamy swoje trudności. Jest wielu z naszych ojców, powiedzmy, już w podeszłym wieku, ale nie tak wielu, jak było kiedyś, bo oni odeszli do Pana po wieczną nagrodę. Zostało nas około 40 jest w tej chwili w eremach profesów wieczystych, może trochę mniej. Kilku jest eksklaustrowanych. i po prostu jest trochę młodych. Ci młodzi się zgłaszają, no ale u nas formacja jest dosyć długa, trwa przynajmniej 5,5 roku do ślubów wieczystych, także na pewno nie jest to łatwo. Może pokut jakichś strasznych nie mamy, ale dzień jest jeden do drugiego bardzo podobny i ta szarzyzna dnia codziennego, modlitwa przeplatana z pracą ręczną i z medytacją Pisma Świętego, no nie każdemu odpowiada. Ludzie przychodzą z różnych ruchów oazowych, neokatechumenalnych ze swoją wizją już życia katolickiego, no i nie zawsze da się to zaadoptować do naszej rzeczywistości.
Ojciec przywiózł ze sobą również album, w którym to szare życie całkiem szare nie jest. Jest właśnie wręcz kolorowe, piękne, na tle bogatej przyrody i pięknej architektury. Jaki cel przyświecał stworzeniu tego wspaniałego albumu?
Pamiętajmy o tym, że w tym roku przypada 1000. rocznica śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu. On napisał żywot Quinque Fratrum Polonorum, czyli pięciu braci polskich.
Pierwszych męczenników
polskich. I w tych pięciu braciach polskich, tak oni się nazywają, albo pięciu braci męczenników, albo pięciu braci polskich, tak w literaturze są nazywani. Dwóch było Włochów, a trzech było Polaków. No myślę, że to jakaś jedność już Europy 1000 lat temu była. Bruno z Kwerfurtu, który też poniósł śmierć męczeńską 1000 lat temu na ziemiach polskich koło Giżycka. Tych pięciu braci polskich, z których dwóch było Włochami i trzech było Polakami. Ten kult w Kazimierzu biskupim jest tak stary, że najstarsi górale już nie pamiętają, kiedy się zaczął. Ktoś mówił nawet, że miał już w 1218, ale to by trzeba przebadać archiwa watykańskie, legat papieski, czy w 1318 stwierdzić ten kult w Kazimierzu biskupim. I jest tam też fragment w tym albumie Kroniki Bernardyńskiej Elewskiego, fragment z 1662 roku. Rok przed naszym przyjściem do Mieniszewa, kiedy miała Matka Boska ukazać się prostej dziewczynie wiejskiej Zofii. Były przeprowadzone badania zarówno Bernardynów, jak i księży decyzjalnych, którzy stwierdzili autentyczność tego objawienia, że na tej górze Sowiej, tam w okolicy będą się modlić biali bracia z brodami. Taką wizję miała im pokazać i rzeczywiście wtedy Kadzidłowski ustąpił, oddał tą górę na fundację Kamedułom.
I do dziś ta fundacja, mimo rozmaitych perturbacji, mimo różnych historii, wciąż trwa.
Tak, pamiętajmy, że najpierw doszło do supresji Eremu, do zniesienia Eremu przez Rosjan. Potem, kiedy ukryli się tam powstańcy styczniowi, zostali tam dopadnięci przez Rosjan, rozstrzelani na dziedzińcu przed kościołem i tam pochowani. Kazali rozebrać nawet kościół, no ale ktoś mądry wpadł na górę, bo oni tam las też podobno wycięli, że jak się zdejmie hełmy wież, to i tak z drogi nie będzie widać, a Rosjanie nie będą codziennie kontrolować, więc rozebrali tylko wieże. No i tak stały. Mieliśmy też do albumu, no ale nie wszystko mogło wejść. Zdjęcie z 1889 roku periodyku właśnie z rozebranymi tymi hełmami wież. No i tak stało ileś lat. Dopiero wrócili nasi w 1937 z powrotem do Bieniszewa.
Obecnie ten album pokazuje codzienne życie mnichów, także ich obyczaje. Czy ma to zachęcić również kandydatów, czy być tylko pewnym ubogaceniem, czy pokazaniem bogactwa polskiego kościoła?
Ja myślę, że jedno i drugie. No, znaczy kandydatów zachęcić jak zachęcić, pokazać, że nasze życie jest szare, ale ma też i swoje blaski w tym szarym życiu. Są pewne zmiany, nie takie może jak gdzie indziej, nie ma u nas urlopów, ale mamy przechadzki poza RM, mamy wspólne rekreacje i na przykład ten połów ryb czy kulik został, kulik to akurat było w niedzielę zapustną, a połów ryb w czasie jednej z rekreacji. Także nasze rekreacje czasem wyglądają też i trochę malowniczo w tej Puszczy Bieniszewskiej.
Jest modlitwa przedstawiona, czyny pokutne również, a także właśnie rekreacje, praca. Bardzo dużo miejsca jest poświęcone pracy w tym albumie.
Tak, no praca jest podstawą naszego utrzymania. Kiedyś może pracowali bracia więcej, jak ich było więcej, no ale tam akurat w tym miejscu mamy dosyć słabą ziemię, to jest klasa szósta, także niewiele się da tam wyhodować. Mamy tam orzechów trochę, teraz zasadziliśmy nowy sad, no ale on musi odrosnąć po wycięciu starego. Mamy na dole ogród, ale tam no ziemia, mimo że tam jest żyzna, to jednak jest pyżu tyle, że jak kiedyś wsadzono ziemniaki, to zebrano trochę więcej niż połowę tego, co wsadzono po całym sezonie plewienia z pyżu tych ziemniaków. No i tam akurat, żeby coś zarobić tą pracą, to raczej by się nie dało, no można by pracować dla samej pracy, ale jest dosyć dużo pracy w Eremie, mamy dwóch starszych braci, przyjmujemy gości na rekolekcje, jest praca w kuchni, w kościele, w zakrystii.
No właśnie, ten kościół, mimo że jest położony na uboczu zupełnie od ludzkich siedzib, zresztą niedaleko Lichenia, który przyciąga mnóstwo pielgrzymów, także Bieniszew przyciąga sporo ludzi, którzy wiernie tam przyjeżdżają, uczęszczają na msze święto. Co jest takim charyzmatem tego miejsca?
To jest jedyny RM w naszej kongregacji, gdzie kobiety mają wstęp w niedzielę na mszę świętą. Ale pamiętajmy trochę o historii. Kiedy Rosjanie zamknęli RM, ludność z Kazimierza Biskupiego przychodziła do kościoła dalej się modlić. No to Rosjanie zabrali obraz Matki Bożej, ikonę, i przekazali ją cerkwi. Wtedy ludzie się zdenerwowali przed sądem carskim, wyprocesowali tą ikonę i kiedy wprowadzali ją 8 września z powrotem do kościoła, jak mówią starzy ludzie, przekazy mówią o tym, że zebrało się 50 tysięcy ludzi, to już parę wieków temu, na tą uroczystość, więc pamiętajmy o tym, że wtedy jeszcze nie było takich dróg jak teraz i ludzie przyszli albo pieszo, albo przyjechali na wozach. To jest naprawdę duża liczba ludzi. I oni tam, nawet nas nie było, dbali o ten kościół, modlili się w tym kościele i trudno by im było teraz tym ludziom powiedzieć, że są niepotrzebni. Także rzeczywiście, szczególnie w takim okresie od wiosny, tak od kwietnia do października, przychodzi naprawdę dużo ludzi.
Jest praca, jest modlitwa, jest pewien rodzaj duszpasterstwa, ale w każdym klasztorze są też książki, jest także biblioteka. Na czym polega właśnie ta jakby pełnia życia mniszego?
W życiu mniejszym oprócz lekcji było też i medytacjo. Także z jednej strony było to czytanie książek i te książki u nas są. Nie jest taka może biblioteka bogata jak tu we Frascati, gdzie mają dużo więcej tych woluminów, ale jest dosyć jak na taki mały RM w Bieniszewie i dosyć ubogi. Mamy dosyć dużo i dokumentów kościoła wydanych i w języku polskim, i w języku włoskim czy łacińskim. Mamy dosyć bogatą też literaturę, którą cały czas uzupełniamy monastyczną. No i każdy z michów, profesów wieczystych może do biblioteki wejść czy czasowych i się posługiwać tymi książkami dowolnie. Nowicjusze mają swoją mniejszą bibliotekę i z większej mogą też korzystać za pozwoleniem mistrza nowicjatu.
Oprócz takiego życia codziennego są też nadzwyczajne chwile. Pamiętamy wizytę kardynała Rodé w Bieniszewie. Jaka jest rola właśnie mnichów, takich wspólnot eremickich w kościele, także dla kościoła instytucjonalnego?
Ksiądz kardynał prefekt, kiedy był u nas, powiedział, że to miejsce ważne jest dla całego kościoła jako miejsce modlitwy i tej naszej skromnej pokuty.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Ambroży Białucha, przeor klasztoru Kamedułów w Bieniszewie.
Dziękuję bardzo.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Kraje Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej, Oman. Kolejnym krajem muzułmańskim w omawianym przez nas regionie jest Oman. Położony w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, nad Zatoką Omańską i Morzem Arabskim, sąsiaduje z Jemenem, Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Sultanat Omanu, jak brzmi oficjalna nazwa tego kraju, jest monarchią absolutną, bez parlamentu, konstytucji i partii politycznych. Całkowita władza spoczywa w ręku sułtana, którym obecnie jest Qaboos ibn Said. Jest on zarówno głową państwa, jak i szefem rządu. Poza tym kieruje również najważniejszymi ministerstwami spraw zagranicznych, obrony i finansów. Na terytorium obecnego Omanu już w II wieku przed naszą erą istniało silne i bogate państwo, rozwijające się głównie dzięki przebiegającym tam ważnym szlakom handlowym oraz produkcji kadzidła. Oman szczyci się tym, że jako pierwszy kraj dobrowolnie przyjął islam, szukając tym samym sposobu na zjednoczenie walczących ze sobą plemion oraz stworzenie silnego frontu wobec ataków ze strony Persów. Na zislamizowane w VII wieku lokalne plemiona znaczny wpływ wywarli Harydżyci, którzy przybyli na te tereny w VIII wieku. Przypomnijmy, że Harydżyci należeli do najbardziej radykalnych odłamów religijnych i politycznych we wczesnym islamie. Ówcześni mieszkańcy Omanu zdecydowali się jednak na złagodzoną formę harydżyckich zasad, przyjmując tak zwany ibadytyzm. Nazwa tego odłamu podchodzi od założyciela Ibn Ibada, działającego w VII wieku w Basrze, to dzisiejszy Irak. Ibadyci słynęli z dobrze zorganizowanych wspólnot, którymi zarządzał wybierany przez nich imam. Tego rodzaju imamat
powstał w Omanie Centralnym już w 751 roku. Oznaczało to uniezależnienie się od kalifatu abbasyckiego, ale nie uchroniło tych terenów przed kolejnymi podbojami. W X wieku władzę zdobyli Seldżucy, natomiast na początku XVI wieku przybyli Portugalczycy, którzy między innymi założyli port Maskat, obecną stolicę państwa. Po 150 latach panowania zostali oni pokonani przez Arabów z dynastii Yariba, której miejsce w wyniku wojny domowej w połowie XVIII wieku zajęła rządząca do dziś dynastia Busaid. Przeniesienie siedziby władz do portu Maskat i towarzyszące temu procesy społeczno-polityczne przyczyniły się do powstania dwóch niezależnych regionów na wybrzeżu i w głębi kraju. Wystąpienia przeciwko władzy sułtana, do których dochodziło na przełomie XIX i XX wieku, doprowadziły do utworzenia w 1920 roku dwóch państw – Sułtanatu Maskatu i Omanatu Omanu. Konfliktów i podziału nie powstrzymał nawet fakt, że od 1891 roku Oman był protektoratem brytyjskim. W 1954 roku doszło ponownie do trwającej do lat 70. XX wieku wojny domowej między sułtanem, wspieranym przez wojska brytyjskie, a zwolennikami imama, którego sojusznikiem były kraje arabskie. Po obaleniu swego ojca władzę w Omanie w 1970 roku przejął sułtan Qaboos ibn Said. Od tego momentu rozpoczął się współczesny etap historii Omanu. Kraj został zjednoczony i uznany na arenie międzynarodowej za niepodległe państwo jako Sułtanat Omanu. Mimo iż Oman posiada wielkie złoża ropy naftowej, należy obok Jemenu do najbiedniejszych krajów Półwyspu Arabskiego. Do lat 70. XX wieku kraj ten był całkowicie zacofany z bardzo wysokim stopniem analfabetyzmu. Należy jednak podkreślić błyskawiczny rozwój gospodarczy kraju, który nastąpił po rozpoczęciu eksploatacji ropy naftowej w 1967 roku. Niezależnie od muzułmańskiego charakteru państwa, w którym obowiązuje prawo szariatu, Oman prowadzi politykę prozachodnią. Głównie dla amerykańskich interesów kraj ten ma znaczenie strategiczne, ponieważ umożliwia kontrolę nad Zatoką Perską. Mimo iż powierzchnia Omanu jest niewiele mniejsza niż obszar Polski, sułtanat liczy niespełna 3,5 miliona mieszkańców, z czego blisko 80% stanowią Arabowie, a pozostałą część tworzą imigranci głównie z subkontynentu indyjskiego, Filipin i Afryki Wschodniej. Religią państwową jest islam, który wyznaje około 99% społeczeństwa. Z tego około 3/4 stanowią ibadyci, a pozostałą część sunici ze szkoły hanbalickiej. Poza tym w Omanie żyją również Hindusi oraz chrześcijanie. Ci ostatni reprezentują wszystkie główne wyznania. Wspólnoty chrześcijańskie skupiają się głównie w stolicy kraju i miastach takich jak Suhar i Selele. W zdecydowanej większości są oni emigrantami zarobkowymi z innych krajów azjatyckich, głównie z Indii i Filipin, a także z krajów zachodnich. Katolików jest niewiele ponad 3000. Mają oni do dyspozycji 4 kościoły, 2 z nich w stołecznych dzielnicach Maskatu, które są częścią wikariatu apostolskiego Arabii. Generalnie wobec innych wyznań Oman prowadzi politykę tolerancji. Niemuzułmanom państwo zapewnia, zgodną z szariatem, wolność wyznania i gwarantuje swobodę praktyk religijnych, o ile nie zakłócają one porządku publicznego. W praktyce oznacza to jednak zakaz prowadzenia działalności misyjnej ukierunkowanej na nawracanie miejscowej ludności.
Za tydzień w ramach rubryki Wobec Islamu ojciec Adam Wąs, werbista, przybliży watykańskie przesłanie na zakończenie Ramadanu. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.